Robiłem już szereg programów w telewizji i być może tego, że ktoś to zauważył, Gapiszona to zauważono i zgłosił się do mnie teatr z Lublina. Szefem teatru był pan Ochmański, żebym zrobił dla teatru tutejszego, teatru lalki i aktora, scenografię do takiego programu Marii Konopnickiej, Pimpuś Sadełko. Reżyserował to pan Galewicz. No i to był mój debiut, jeżeli chodzi o scenografię teatru lalkowego. Ten tekst był taki statyczny bardzo i zastanawiałem się, czym to można jakoś ubarwić. Akurat tam była sytuacja taka, że dzieci, te koty wręczały laurkę nauczycielce. Krążąc po Lublinie ówczesnym, w jednej z bocznych ulic znalazłem sklepik, w którym były prześliczne laurki ręcznie malowane i takie posypywane brokatem. Wybrałem jedną z nich, która wydała mi się jakaś bardziej zdecydowana, bardziej okropna, nazywając rzeczy po imieniu. Zaniosłem do teatru i w malarni rozrobiono mi, bo tam laurka była malutka, była taka mała kartka papieru, a tam zrobili wielką taką, ślicznie zrobione, było posypane czym brokatem, też było. No i dzieci wręczały tę laurkę. Byłoby się na tym może skończyło, gdyby nie to, że w ówczesnie istniejącym piśmie lubelskim Kamena, zresztą bardzo zasłużonym, pojawiła się recenzja. Bardzo pochlebna, ale ktoś, kto pisał tę recenzję, zauważył laurkę i powiedział, że zgrzytem czy czymś tutaj była taka okropna laurka, jak ją mógł scenograf do tego czegoś wsadzić, do tego. No, mało rzeczy ówcześnie sprawiło mi równą przyjemność, to podwójną, że to zostało zauważone. Zresztą trudno, żeby nie było, ale ryzykam fakt, że zostało zauważone i to, że zostało tak ocenione, a nie inaczej przez Kamenę. To był mój debiut w teatrze lalkowym. No potem tego było więcej. Zresztą dyrektor Ochmański się przeniósł potem do Łodzi. No, w Arekinie robiłem szereg rzeczy, ale to pozostało jako właśnie debiut lubelski.
Debiutował pan jako scenograf teatralny w Lublinie, ale też pierwsza taka wystawa plakatów jest w Lublinie. Pan nie miał do tej pory przecież takiej wystawy, prawda?
Nie miałem. To znaczy, były plakaty w liczbie kilkunastu pokazywane, towarzyszyły różnym innym wystawom, ale one po prostu, ta garstka plakatów towarzyszyła między innymi na przykład w Muzeum Karykatury, czy w paru innych miejscach, ale takie wystawy, wyłącznie plakat, to nie miałem. To też rzeczywiście można uznać za debiut.
Pamięta pan pierwsze zamówienie? To było zamówienie, czy też szczera chęć Bogdana Butenki, żeby plakat zrobić?
Zamówienie raczej takie wewnętrzne, bo taki plakat zrobiłem do mojej wystawy w Paryżu i to było chyba pierwsze, no przepraszam, nieźle powiedziałem, bo pierwsze plakaty robiłem na Akademii, czyli że to nie w ramach zajęć i nie były to tematy wymyślone jakieś przeze mnie, ale już z góry było powiedziane co i robisz plakat do tego czy do tamtego, przynosiło się. Miałem nawet, muszę powiedzieć, pewną drobną przygodę z tym właśnie moim, powiedzmy sobie, że pierwszy plakat był akademicki u profesora Sopoćki. Wówczas nie było żadnych takich plastikowych opakowań, czegoś takiego, w co można ten plakat włożyć. No i był tylko papier, a strasznie lało. Więc ja nie przywiozłem i powiedziałem, że on zrozumiał. Na drugi raz, na drugich zajęciach miałem ten plakat gotowy rzeczywiście i znowu padało i znowu niestety nie przywiozłem. Jak się pojawiłem trzeci raz, to Sopoćko do mnie mówi tak, no tak, wpiszemy do indeksu. Zaliczenia nie otrzymał z powodu deszczu.
Jak się czuje artysta, kiedy dostaje polecenie? Ma być tak, a tak? Ma być w tej i w tej sprawie.
Ostatnie takie polecenia, chyba to, jeżeli się nie mylę, to miałem w szkole, w akademii. Zapytał mnie kiedyś jakiś wywiadowca. Powiedział mi tak, no, może pan teraz robić wszystko. Co? Ja powiedziałem, że to nieprawda. Że wcale nie mogę robić wszystkiego, co mi się podoba. Ale mogę za to nie robić tego, co mi się nie podoba.
A co jest dla pana taką granicą?
Kiedyś mnie trzymało to, że na przykład nie mogłem kupić Bristolu. I to był poważny powód, że nie mogłem przystąpić do pracy, bo nie dostałem Bristolu albo tuszu, czy farby jakiejś. Potem kręciliśmy sami te farby, w związku z tym już było łatwiej. Ale to mogły być tego rodzaju przeszkody. A teraz nie, przeszkodą może być, załóżmy sobie, brak pomysłu.
Co musi się wydarzyć, żeby pan się zdecydował na robienie plakatu? Musiał pana uwieść temat? Zamówienie musiało być dobre?
Tylko to pierwsze. Różne są przygody z plakatami, bo plakaty filmowe inne miały genezę, inne teatralne czy operowe. To jest zupełnie trochę, to była im zupełnie inna sprawa. Żeby zrobić plakat filmowy, trzeba było przyjść na specjalne seanse, takie wpisać się do zeszytu, który był przy drzwiach, no i obejrzeć film. Wychodząc, albo zostawiało się swój podpis, czy tego, albo wymazywało się go, jeżeli się nie widziało w tym, że w tym. I wśród tych, którzy byli i byli chętni, nigdy nie było tych dużo osób, CWF, Centrala Wynajmu Filmów, nie wiem, że przez swoich przedstawicieli plastycznych wybierały kolejnego artystę do zrobienia plakatu. Można było go zrobić, można było się zgodzić, można było się nie zgodzić. Potem się przynosiło i plakat był akceptowany albo nie.
Nie powiem, który z polskich twórców plakatu mówił, że on najbardziej lubi robić plakaty do filmów, jak tego filmu nie widzi, a ktoś mu opowiada trzy zdania i on z tego wyciąga wnioski.
Wszystko jest możliwe, natomiast wtedy nie było takiej opcji. Trzeba było obejrzeć film, żeby mu zrobić. I czasami były nawet robione do niektórych filmów wytypowanych przez dystrybutora, trzeba było zrobić dwa. Jeden normalny, nazwijmy to, duży plakat, a drugi mały, w ograniczonych kolorach, z odpowiednimi adnotacjami do kina objazdowego. I ja właśnie teraz na tej wystawie mam swoich kilka, tam nie wiem, 5 czy 6 właśnie tych plakatów do kina objazdowego. To nie jest zmniejszony duży plakat, tylko to jest inny plakat na tym samych motywach. Przeważnie ze zdjęciem jakimś, ale to nie jest. Natomiast one mają u dołu od taki pasek biały, który był gdzie miejscowość, godzina i te pewne podstawowe informacje, gdzie można będzie obejrzeć tenże seans. Także to były takie dość nietypowe. Przypuszczam, że całkowicie zapomniane, może nie całkowicie, ale ja przypominam tymi plakatami właśnie o takich zdarzeniach, które kiedyś były.
A teatralne?
A teatralne, no cóż, ja robiłem plakat do jednej z pierwszych oper wystawionych przez Teatr Wielki, do Halki. Ja robiłem dla Teatru Wielkiego programy, dla Teatru Wielkiego, dla Filharmonii. Robiłem programy, no i po prostu, ponieważ jak mnie mam się podobały te programy, to zaproponowano mi co uważałem za duże wyróżnienie, właśnie jeden z tych plakatów na otwarcie Teatru Wielkiego.
Ale tam są też takie plakaty na wystawie, które są bardzo praktyczne, o myciu zębów.
To była taka akcja w swoim czasie, w której udział brał również Gapiszon, jak pani wie, żeby zachęcić do tak wówczas niepopularnego zajęcia, jak mycie przez dzieci zębów. Dlatego brał mi udział Gapiszon, bo był znany, lubiany i, no i jakoś mógł dawać tak zwany dobry przykład.
A czy pana praca kończyła się w momencie, kiedy zaprojektował pan plakat, czy też czuwał pan nad tym do samego końca?
Najczęściej właśnie tak było. Miałem ograniczone możliwości, niestety, dotyczące papieru. Jako, że papier wówczas nie był najlepszy, elegancko się wyrażając, a na plakat szły najgorsze plakaty. Tak? Z tego względu, że wychodzono z założenia, że to jest coś, co powisi przez, nie wiem, tydzień, dwa, deszcz na to spadnie i się zaraz zaklei czymś innym i tak dalej. Więc czyli teraz, przed wystawą, szereg plakatów, właściwie wszystkie plakaty, ale szczerze specjalnie o to się dopominały, zostały poddane zabiegom konserwatorskim, czyli odkwaszeniu, wyprostowaniu, podklejeniu i tak dalej. Bo ten papier niestety, ale długo nie wytrzymuje.
Plakat odgrywa jeszcze jakąś rolę?
Teraz zauważyłem, że myli się pojęcia plakatu i afiszu. Bo kiedyś to się rozróżniało bardzo wyraźnie, bo plakat był wykrzyknikiem, natomiast afisz był informacją, już szczegółową. Tam to było czymś, które było formą wabika, formą jakiejś zachęty, jakiegoś, no właśnie mówię, takiego wykrzyknika na ulicy. Natomiast do afisza, afisz nigdy nie miał takich ambicji i trzeba było podejść i przeczytać, że to było tu, tu i tam. Często były afisze, które były zapełnione tekstem od góry do dołu. Nie wiem, czy ktokolwiek to czytał, ale tak po prostu było. Ale taka była rozdzielność między plakatem a afiszem, a w tej chwili to wszystko jest plakatem podobno.
Co to znaczy dobry plakat?
Że jest zgodny z treścią, że coś zapowiada i do czegoś zachęca. Tak, że spojrzymy na plakat, już wiemy mniej więcej, o czym to jest, ale mamy chęć na zobaczenie tego, co ten plakat reklamuje. Ja na Akademii, poza książką, ogólnie biorąc, ilustracją szczegółowie, ale właściwie książką, chodziłem również na zajęcia plakatowe, oczywiście za zgodą profesora swojego, do Tomaszewskiego. Po prostu wtedy, kiedy miałem okazję, kiedy nie miałem zajęć innych, a było to tych takich chwil wolnych sporo, chodziłem właśnie do Tomaszewskiego, u którego wówczas asystentem był Lenica. Także akurat mi się udało wstrzelić w ten czas.
Czego się pan od nich nauczył?
Patrzenia, jeżeli chodzi o plakat. Tej zwartości, żeby unikać tego, co niestety w tej chwili jest bardzo popularne, to znaczy przegadania, że to ma być wykrzyknikiem, ale wykrzyknikiem prawdziwym, nie mylącym widza, czy przechodnia, a raczej w tym wypadku, a czymś, co właśnie go zachęci. Były przecież plakaty świetne w swoim czasie. Nie mówię już nawet o tych dwóch wykładowcach, ale była polska szkoła plakatu, tak jak była polska szkoła ilustracji, także było i mieliśmy się czym pochwalić.
A komputer? Czy on jest w jakikolwiek sposób czymś, co zmieniło pana myślenie?
Zupełnie nie. Ja komputera używam rzadko i to tylko do próbek dotyczących tak zwanego składu, rozmieszczenia, ale przy projektowaniu właśnie głównie książki, przy książce do sprawdzania pewnych rzeczy tak po prostu dla siebie i koniec na tym.
Pomysły leżą na półce, a pan po nie sięga? Czy pomysły się pan potyka na ulicy?
Tak, raczej to. Bo jeżeli mam jakiś temat, no to czasami są tematy, które są tematami oczywistymi, a czasami takimi, z którymi trzeba się pomocować trochę. Z tym, że mocowanie bywa różne, ma różne skutki, bo tutaj przywołam siebie jako przykład i dwa razy miałem taką historię, że robiłem ilustrację do określonej książki i miałem je zrobione właściwie prawie wszystkie i robiąc jedną z ostatnich, dosłownie jedną z ostatnich, zobaczyłem, że nagle, że to wszystko, że można to zrobić całkiem inaczej i na pewno ciekawiej. No i miałem dwa wybory, albo dokończyć tak, jak to robiłem poprzednio, ale wtedy chyba nie mógłbym spać spokojnie, albo wyrzucić to wszystko i zrobić według tego, co mi się tu pojawiło. No i tak zrobiłem.
Czy w tej chwili jest jakaś postać, która się krząta gdzieś w pana głowie i jeszcze my o niej nie wiemy?
Na tych targach książki dziecięcej, spotkania z książką dziecięcą i młodzieżową w Poznaniu w marcu, będzie moja autorska książka z całkiem innym bohaterem. On właściwie nie ma konkretnej nazwy, ale jest bardzo zdecydowaną postacią. Książka się nazywa Wesoły Kaszkiecik. No i właśnie ten Wesoły Kaszkiecik jest bohaterem tej opowieści. Ale już nie zdradzę więcej.
W takim razie, skoro nie chce pan mówić o tym, co nowe, to jeszcze bym się chciała cofnąć. Zawsze chciałam się dowiedzieć, jak powstała scenografia do kabaretu Starszych Panów.
Ja z telewizją współpracowałem, bo nigdy nie byłem pracownikiem, współpracowałem w sumie 20 parę lat do stanu dowojennego. I ponieważ robiłem dużo rzeczy w telewizji, w dość szerokim repertuarze, bo od Dobranocki do opery, także akurat mnie sobie upatrzyli starsi panowie, a konkretnie jeden ze starszych panów, mianowicie pan Przybora. I zaproponował mi właśnie, żebym robił kabaret. Jak pani się domyśla, trudno byłoby odmawiać, prawda? Była to wspaniała propozycja. Muszę powiedzieć, że atmosfera tutaj była zupełnie wyjątkową atmosferą. Bo zazwyczaj jest, no nie zazwyczaj, powiem sobie, często się zdarza, że jeżeli ktoś z aktorów przychodzi z nowym pomysłem jakimś, a który to pomysł angażuje kolegów czy kolegę, to nie spotyka się to z życzliwością, bo to powiedzmy sobie lepiej, żeby tak zostało. Natomiast kabaret pączkował. Co to znaczy? To znaczy, aktorzy na próbach się znakomicie bawili i przynosili z miasta, jak to się mówi, różne nowe pomysły. Pomysły, które były akceptowane mało przez reżysera, ale również przez wszystkich pozostałych. Także kabaret pączkował i zmieniał się. Od pierwotnego zamysłu oczywiście nie zmieniały się teksty, tylko zmieniało się podejście, jakieś usytuowanie, jakieś rozgrywanie scen pojedynczych i tak dalej. No niekiedy były to różne takie, no nazwalibyśmy to uroczyście jakieś takie psoty. To jest bardzo takie słowo, które już prawie chyba zapomniane, ale na planie, bo wie pani, to szło na żywo. Dzisiaj to, z trudnością to się pojmuje, bo nawet telewizja, jeżeli raz do roku, a może dwa, robi jakiś program na żywo, to na dwa tygodnie przed tym opowiada, że to będzie to wspaniałe i że to będzie naprawdę na żywo i się wszyscy zarzekają, że ale tak, to będzie na żywo i to aktorzy będą tego i to nie będzie nagrywane. Myśmy tego nie znali po prostu. Myśmy tego nie znali, bo wszystko szło na żywo. I proszę pani, myśmy mieli trzy próby kamerowe. Pierwszego dnia przed południem, potem po południu, potem rano następnego dnia kamerowa i wieczorem już jedziemy. Jako przykład mogę pani powiedzieć, że do piosenki Kaliny Jędrusik, SOS, była rozbudowana wielka dekoracja. I myśmy ją doszli do wniosku, że ona jest za duża. No i postanowiliśmy ją już przed samym programem. Już nie ma już żadnych próby, nie żadnych prób, tylko postanowiliśmy ją wyrzucić. Tak, wyrzucić dobrze, ale coś trzeba zrobić na tym miejscu. I w związku z tym zamówiłem u tapicera taką, jak to się nazywało, zastawkę, znaczy taki blejtram obciągnięty płótnem białym. Wtedy nie było koloru. I w ciągu paru godzin namalowałem takie słoneczko czarną farbą. Takie kółko i z tego rozchodzące się promienie. Nie wiem, czy pani to kojarzy. I na tym jeszcze mokrym zaśpiewała Kalina w czasie programu. I to sobie już zostało na zawsze z tym kółeczkiem i z tymi promieniami.
Co pana inspirowało przy robieniu tej scenografii? A czy wyście się nawzajem inspirowali?
Tak, zdecydowanie. Inspirowały różne rzeczy, różne pomysły takie, które były zupełnie tak jak na przykład balkon w pokoju, na którym Michnikowski podlewał kwiatki, czy sekretarzy, który miał, nie wiem, 40 centymetrów chyba, z któregoś się wyciągało halabardę długości 2 metrów. Na przykład, jeżeli chodzi o scenografię, to sproponowało się i było to przyjmowane z wielkim entuzjazmem. Poza tym, no byli to aktorzy, wszystko z górnej półki, jak to się mówi, prawda? Ogromna satysfakcja.
Jak wygląda rytm pana dnia? Bo pan pracuje, bardzo dużo pracuje. Nie ilustruje pan na przykład na raz 2 książek?
Nie. To tego nie robię. Po prostu dlatego, że jak to się kiedyś mówiło, wchodzę w głęboko dosyć na ogół i jakoś się już w tym siedzę i wszelkiego rodzaju wychodzenie z tej książki, z tych ilustracji byłoby dla mnie na pewno trudne. Tak samo jak przy pracy wyłączam telefon, dopiero go włączam po zakończeniu danego etapu. A jeżeli chodzi o same ilustracje, to najchętniej robię tak zwany kolor w ciągu dnia, od rana, a czarno-białe w nocy. Do koloru absolutnie światło jest potrzebne. Do ilustracji kolorowych, już nie mówię o plakacie, ale do ilustracji kolorowych wymagane jest światło dzienne, albo takie, które udaje dzienne.
A jak pan wyjeżdża do Grecji? Bo to jest bardzo lubiany przez pana kierunek. To światło pana tam ciągnie?
Zabieram ze sobą przybory tak zwane, rysunkowe, malarskie i tak dalej. No i sobie już zupełnie dowolnie maluję. Są to pejzaże wyłącznie. Miałem jedną wystawę w Warszawie wiele lat temu, gdzie były tylko akwarele greckie. Wiele osób zaproszonych przeze mnie nie odgadywało autora.
Oprócz podróży, oprócz potrzeby bycia raz na jakiś czas w Grecji, czego pan jeszcze potrzebuje, żeby tworzyć, żeby być szczęśliwym?
Przede wszystkim spokój. Wtedy, kiedy można, nie mając żadnego tematu innego na głowie, nawet z tych bardziej przyziemnych spraw, całkowicie się zanurzyć, zagłębić w pracy.